sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 7 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Czas na drugą część spotkania z muzyką i sportem w audycji w sportowym rytmie. Dobry wieczór, mówią Państwu pracujący w studiu.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No i błyskawiczna zmiana za realizatorską konsoletą. Ryszard Wojtowicz już odpoczywa na ławce rezerwowych, a jego miejsce zajął Łukasz Kurzacki, którego pięknie witamy. Niedziela, 18 dzień listopada. Audycja w sportowym rytmie. Sporo wydarzyło się dzisiaj na sportowych arenach. Jeśli chodzi o skocznię Wiśle Malince, Grzegorz, to tym razem złota, ani żadnego medalu w pierwszym pucharowym konkursie indywidualnym nie było dla biało-czerwonych.
Wczoraj cieszyliśmy się, że ze zwycięstwa reprezentacji Polski w konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich, a dzisiaj zwycięzcą pierwszego indywidualnego konkursu w tym sezonie został Jewgenij Klimow. To pierwszy pucharowy triumf Rosjanina. Czwarte miejsce na skoczni w Wiśle zajął Kamil Stoch, szóste Piotr Żyła, ósmy Dawid Kubacki, 23 był Jakub Wolny, a 29 Maciej Kot. Skoro jesteśmy przy sportach zimowych, to Marcel Hirscher wygrał slalom podczas zawodów alpejskiego Pucharu Świata w fińskim Lewi. Jedyny Polak, Michał Jasiczek, zajął 51 miejsce w pierwszym przejeździe, co nie dało awansu do drugiego. Robert Lewandowski nie zagra we wtorkowym wyjazdowym meczu reprezentacji Polski z Portugalią w piłkarskiej Lidze Narodów. Kapitan naszej kadry opuścił zgrupowanie drużyny Jerzego Brzęczka z powodu urazu kolana. Będzie to pierwszy mecz o punkty reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego od ponad 5 lat, kiedy to nie zagrał przeciwko San Marino. Mecz Polski z Portugalią we wtorek w Guimarães o godzinie 20:45. Dzisiaj w Lidze Narodów ciekawe spotkanie odbyło się na Wembley, gdzie Anglia wygrała z Chorwacją 2-1. Można powiedzieć, rewanż udany za półfinał Mistrzostw Świata, chociaż myślę, że nikt by się na ten półfinał nie zamienił. W koszykarskiej ekstraklasie BM Slam Stalostrów Wielkopolski pokonała we własnej sali Polfarmę Starogard Gdański 101-79. W ekstraklasie siatkarek trwa mecz Enea PTPS-u Piła w Bydgoszczy z Pałacem. Po dwóch setach Pałac prowadzi 2-0.
Od siatkówki rozpoczniemy przegląd wydarzeń ligowych. Będziemy mówić także o koszykówce, o piłce ręcznej. Będzie także o transferach w naszych żużlowych klubach w regionie, czyli w Wielkopolsce. O piłce nożnej tym razem porozmawiamy po godzinie 19, bo będziemy wtedy mówić i o pierwszoligowej Warcie Poznań, także o futbolu kobiecym na pułapie ekstraklasy i piłki na otwartych stadionach, a także futsalowej ekstraligi, która rozpoczęła nowy sezon. No i będzie rzecz jasna mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Warto być z nami. No a teraz przed piosenką na dobry początek propozycja dla Państwa, żebyście Państwo zrobili dobry początek konkursowy. Do wygrania kolejna już dzisiaj podwójna wejściówka na mecze piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Lecha Poznań z Wisłą Płock. To spotkanie na antenie Radia Poznań i oczywiście na żywo na Bułgarskiej w sobotę 24 listopada od godziny 18. No to proponujemy kolejny konkurs SMS-owy.
Pytamy dzisiaj o związki z Wisłą Płock. W pierwszym konkursie pytaliśmy o nazwisko trenera Wisły Płock, którym jest Kibo Wikunio, który pamiętamy pracował w Lechu Poznań w sztabie Jana Urbana. Pamiętamy, że trenerem Wisły Płock jeszcze w zeszłym sezonie był Jerzy Brzęczek, aktualny selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski. No to my się pytamy, kto zastąpił Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera Wisły Płock, bo między Jerzym Brzęczkiem a Kibo Wikunią jeszcze jeden szkoleniowiec płocką drużynę prowadził. Kto to był, kto zastąpił Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera Wisły Płock? 71-601 numer telefonu, SMS-a o treści Radio Poznań, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię, nazwisko trzeba wysłać na numer, który podałem. Pierwszy z poprawną odpowiedzią wygra bilet na mecz Lecha z Wisłą Płock dla siebie i osoby towarzyszącej.
Trzeba mieć oczywiście kartę kibica kolejorza, by w naszym konkursie wziąć udział. Teraz gramy.
1, 2, 3, 4.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Na zegarze 12 minut po godzinie 18. Zanim przegląd wydarzeń ligowych i wizyty na siatkarskich parkietach, czas na rozwiązanie naszego konkursu.
Otóż pan Przemysław Michalak najszybciej wysłał SMS-a z odpowiedzią, że trenerem, który zastąpił Jerzego Brzęczka na stanowisku szkoleniowca Wisły Płock, był Dariusz Dźwigała. Gratulujemy.
Gratulujemy, a teraz już siatkówka. Na pułapie Ekstraklasy żeńskiej siatkówki, czyli Ligi Siatkówki Kobiet, mamy dwie wielkopolskie drużyny, a teraz w ten weekend czwarta kolejka spotkań.
Goną w rozgrywkach siatkarskich kobiece zespoły, dlatego że ze względu na Mistrzostwa Świata dopiero na początku listopada rozpoczęły się rozgrywki ligowe. Udana była środa, bo INA PTRS wygrał swoje spotkanie i Energa MKS Kalisz wygrał swoje spotkanie po 3-2, ale zawsze, no ale już dzisiaj i wczoraj kolejne spotkania. Najpierw o tym, co słychać w Pile. Posłuchajmy.
Liga bardzo jest spłaszczona, można powiedzieć, od miejsca piątego do samego dołu. Jest bardzo mała różnica punktowa między zespołami, już teraz to widać i każdy zespół z każdym walczy o życie. Tak naprawdę te bezpośrednie starcia są dlatego ważne, że nie tylko zdobywa się swoje punkty, ale również przeciwnik jednocześnie nie zdobywa tych punktów, więc każdy mecz nie jest za 3, a za 6 punktów. Ale cieszę się, że dziewczyny tutaj, mimo że przegrywały 2-1, że drugiego i trzeciego seta przegrały wysoko, że podniosły się i po prostu wywalczyły to na parkiecie, bo to zwycięstwo było nam potrzebne jak tlen i teraz możemy już bardziej pozytywnie patrzeć w przyszłość.
No właśnie to środowe spotkanie z wrocławiankami mocno falowało, bo w sumie gładko wygrany ten pierwszy set. Wydawało się, że PTPS pójdzie do przodu, a tymczasem no taki dosyć mocny siatkarski gong w partii drugiej. Przegrany set trzeci zrobiło się bardzo nerwowo. Olga Strancali starała się troszeczkę nakręcić pozytywnie koleżanki, co w sumie się udało.
Olga rzeczywiście trzymała swój wysoki poziom i bardzo przyczyniła się do tego, że wygraliśmy to spotkanie, ale nie tylko Olga nam ten mecz, można powiedzieć, wygrała, każdy dołożył swoją cegiełkę, zagraliśmy dobrze, również z Anią Stencel, Klaudia Kaczorowska w tiebreaku dołożyła swoje punkty, także można wymienić każdą zawodniczkę, nasza liberonia Powłoska w obronie pokazała się z świetnej strony, Kamila Kobus, to był jej debiut w Lidze Siatkówki Kobiet, ta 19-letnia dziewczyna po prostu weszła bez żadnego strachu i również przyczyniła się znacząco do tego, że wygraliśmy, także muszę powiedzieć, że na pewno cały zespół wygrał i PTPS Piła dzisiaj wygrał.
Zwycięstwo PTPS-u i teraz przed wami kolejny wyjazd, tym razem na takie spotkanie określane w Lidze Siatkówki Kobiet najczęściej jako derbowy, bo to rywal bardzo bliski, ekipa bydgoskiego Pałacu i znowu pewnie nie będzie nad Brdą łatwo.
Na pewno nie będzie łatwo. Jeżeli ktoś spojrzał w tabelę, Bydgoszczyna w tym momencie ma jeden punkt, natomiast w pierwszych trzech meczach one grały z Policami, z ŁKS-em i z Rzeszowem, także to, że mają jeden punkt, to i tak myślę, że nie jest taki najgorszy dorobek. W meczu z Rzeszowem pokazały, że równie dobrze mogły walczyć w piątym secie i że kolejne punkty mogły zdobyć. Także nastawiamy się na to, że Bydgoszcz będzie chciała na pewno odnieść pierwsze zwycięstwo, zwłaszcza, że grają u siebie. One również tego zwycięstwa potrzebują, więc na pewno dadzą z siebie wszystko, żebyśmy nie wywieźli żadnych punktów stamtąd. Natomiast my potrzebujemy tych punktów i tak jak powiedziałem wcześniej, każdy mecz to będzie wojna i jedziemy na wojnę i postaramy się jak najwięcej trofeów przywieźć.
To był Mateusz Czerwiński, drugi trener Enea PTPS-u Piła. No i trwa wyjazdowe spotkanie drużyny pilskiej w Bydgoszczy z Pałacem. Takie małe derby. Po dwóch setach Pałac prowadzi 2-0, w setach wygranych 25-15 i 25-20. Ale w trzecim secie Pilanki wzięły się do roboty i to nawet ostro można powiedzieć, bo prowadzą 20-9. Zatem kto wie, czy to spotkanie jeszcze trochę nie potrwa. Natomiast bardzo emocjonujące było spotkanie siatkarek Energa MKS-u Kalisz z drużyną Wolej Wrocław w kaliskiej arenie. Kaliszanki przegrały w set 0-3, ale w setach do 23, do 18 i do 21. Decyzje sędziów w końcówce meczu wywołały spore emocje, donosi nasza reporterka Danka Sienkiewicz. Mariusz Wiktorowicz został ukarany żółtą kartką, to trener kaliskiej drużyny, a chwilę później zawodniczka MKS-u Ewelina Janicka otrzymała czerwoną kartkę. Działo się jednym słowem, no to przenieśmy się do kaliskiej areny.
No ja bym zaczął na początku właśnie od pierwszego seta, bo tutaj 25-23 i gdzieś tutaj ta walka się rozstrzygała praktycznie właśnie w tych ostatnich piłkach. No i nie wykorzystaliśmy szansy, żeby tego pierwszego właśnie zwyciężyć i myślę, że tutaj też ta gra od razu by trochę nabrała innego tempa i jeszcze bardziej odważni byśmy sobie poczynali właśnie na zagrywce i swoich tych akcjach, do których byliśmy przygotowani. Natomiast no pierwszy przegrany i później drugi do 18 uciekły nam trochę piłki właśnie w takiej serii po dobrych zagrywkach dziewczyn z Wrocławia i nie utrzymaliśmy mieliśmy tutaj przyjęcia, brakło skuteczności w ataku i efekt do 18. No, natomiast no, trzeci cały czas gdzieś tam ta walka, można było powiedzieć, byliśmy w grze, cały czas staraliśmy się jeszcze poprzeszkadzać przeciwnikowi i byliśmy zdeterminowani wszyscy, tak na dobrą sprawę. Każda dziewczyna dzisiaj pojawiła się na parkiecie, wszystkie możliwe warianty starałem się gdzieś wykorzystać, żeby jak najwięcej poprzeszkadzać, poutrudniać. Moment właśnie końcówki tego trzeciego seta, że tam troszeczkę już zaczepiliśmy się blisko remisu, powodowało też duże napięcie jej na trybunach i na boisku. Moja żółta kartka, czasami tak jest, po prostu ja tak samo gram z zespołem, z dziewczynami. Uważam, że tam ta piłka pierwsza była podwójna, okej, okay, zdarzyło się w końcówce, natomiast ta druga po obronie, no nie do końca bym się gdzieś tam zgodził, że to była piłka podwójna, tym bardziej, że na początku sędzia miał takie sytuacje też po stronie Wrocławia, a gdzieś puścił do grania. Później sobie przypomniał, że można też takie sytuacje wykorzystać i nam gwiznął. Niezrozumiała jest ta decyzja, że właśnie, że kończymy mecz czerwoną kartką. Mam dużo emocji i gdzieś tam to czerwoną kartkę dostała zawodniczka nasza, nie ja. Natomiast no, w takich emocjach sędzia też powinien troszeczkę gdzieś tam z duchem sportu podejść i uspokoić sytuację, bo było gorąco i pozwolić grać do końca tak na dobrą sprawę, a nie kończyć mecz czerwoną kartką, co wywołało właśnie dużą burzę okrzyków, gwizdów, bo kończąc w takim momencie i na takich emocjach czerwoną kartką, to się nie powinno udarzyć. Przegrany mecz, 3 punkty, jadą do Wrocławia, my zostajemy z zerowym bilansem, teraz kolejny tydzień pracy do zespołu z Bydgoszczy.
Małgorzata Sobolewska.
No mecz nie zakończył się po naszej myśli, ani tak jak w ogóle się nastawiałyśmy, bo gdzieś, no nie ukrywam, ten tydzień był bardzo ciężki, 3 mecze, sprzyjała nam sala, ale mimo wszystko gdzieś dało się zmęczenie we znaki. Zabrakło dzisiaj może trochę takiej właśnie energii, pobudzenia gdzieś na samym początku i to tak z każdą akcją troszeczkę siadało. Zespół z Wrocławia był bardzo dobrze przygotowany taktycznie pod nas. Ciężko było dziewczynom się przebić przez blok i gdzieś to nas rozproszyło. Nerwowo się wdarła w tej końcówce. No z takim właśnie niedosytem kończy się to spotkanie. Potrzebujemy czasu, żeby po prostu to przełknąć, bo nie taki miał być wynik tego meczu.
Zdecydowanie Kaliszanki przegrały z zespołem z Wrocławia 0-3. W pozostałych meczach Chemik Police pokonał Developers Rzeszów 3-0 i jeszcze jest zakończone spotkanie w Łodzi ŁKS-u z Radomką. Wygrane spotkanie przez łódzki zespół 3-0. Trwa mecz Pałacu Bydgoszcz z PTPS-em. Piła, przypomnę, po 2 setach 2-0 dla Pałacu, a w secie numer 3 PTPS prowadzi 21-15.
Bardzo interesująca walka na parkietach pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. Drużyna Enea Energetyka Poznań tym razem pojechała do Krakowa, dokładnie do Wieliczki, na mecze z tamtejszą drużyną Solna. Podopieczne trenera Marcina Patyka przegrały to spotkanie 2-3, ale naprawdę był to mecz bardzo dramatyczny. Pierwsza partia dla drużyny poznańskiej 25-17, drugiego seta wygrały krakowianki 27-25, trzeci set znowu dla ekipy Enei Energetyka 25-20, no ale jednak set numer 4 i okazało się później numer 5 tiebreak wyraźnie dla ekipy Solnej 25-12, 15-8 i całe spotkanie przez Solne Wieliczka wygrane z Eneą Energetykiem 3-2, no ale punkcik do stolicy Wielkopolski przyjechał, brawo. Będzie pucharowe spotkanie drużyny Enei Energetyka już w najbliższą środę na parkiecie hali przy Spychalskiego, 18:00 mecze Pucharu Polski z Wisłą Warszawa. A w innych meczach 10. kolejki pierwszej ligi siatkarek SMS Szczerkę wygrał z Szóstką Mielec 3-0, Unia Opole pokonała Blusow de Mazowie 3-2, Wolej Toruń przełożony miał mecz z Karpatami Krosno, MKS Dąbrowa Górnicza pokonała AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic 3-1, WTS Włocławek przegrał z Jokerem Mekro Świecie 1-3, a Wisła Warszawa przegrała z PWSZ-em Tarnów 2-3.
W drugiej lidze siatkarek prowadzący w tabeli drugi zespół poznańskiego Energetyka w tej kolejce pauzował, a 3 pozostałe wielkopolskie zespoły grały na wyjazdach. I tak, UKZ PS Kościan wygrał na wyjeździe z SMS-em Police 3-1, UKS ZSMS Poznań pokonał w Gdańsku Gdanie 3-0, a SKF Politechnika Poznańska przegrał na wyjeździe z Truso Elbląg 0-3. Ponadto APS Rumia wygrał z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 3-0, Orzeł Malbork przegrał ze Spójnią Stargard 2-3.
Grupa trzecia drugiej ligi żeńskiej siatkówki, drużyna 7 LO SMS Amber Kalisz przegrała niestety u siebie z Częstochowianką 0-3. A w innych meczach tej 11 kolejki PLKS Pszczyna przegrał u siebie z Płomieniem Sosnowiec 1-3. Ekobet Tychy pokonał Impel Wrocław 3-1. Rezerwy MKS-u Dąbrowa Górnicza przegrały z Olimpią Jawor 1-3. A Polonia Świdnica pokonała Sobieskiego Oława 3-0.
W pierwszej lidze siatkarzy drużyna Krispolu Września we wtorek o godzinie 18 zagra spotkanie z AZS-em Agia Kraków. Natomiast pozostałe mecze tej kolejki już się odbyły. A zatem Gwardia Wrocław Wrocław wygrała z Mickiewiczem Kluczbork 3-0. MCK JS Jaworzno pokonał Olimpię Sulęcin 3-0. KSS Kielce pokonał KPS Siedlce 3-2. Norwid Częstochowa wygrał z BBTS-em Bielsko-Biała 3-1. Ślepsk w Suwałkach pokonał Akademików Częstochowy 3-0. A Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała ze Stalą Nysa 0-3.
Grupa pierwsza drugiej ligi męskiej siatkówki to ósma kolejka spotkań. Brawa dla wielkopolskiego Beniaminka ekipy MKS-u Noteci Czarnków, która wygrała po tajbreku wyjazdowy mecz z Akademikami z Uniwersytetu Zielonogórskiego 3-2. W tym tajbreku zespół z Czarnkowa wygrał 15-12. A w innych meczach GKS Stoczniowiec wygrał z SMS-em Police 3-0. Rezerwy Trefla Gdańsk uległy Powiatowi Kołobrzeskiemu 2-3. A Stal Grudziądz wygrała z Trójką Nakło 3-1.
W drugiej lidze w grupie trzeciej siatkarzy, jeżeli ktoś wybrał się na mecze w Wilczynie bądź w Słupcy, no to spędził trochę czasu w tych salach, bowiem wielkopolskie zespoły rozgrywały mecz pięciosetowy i do tego w przypadku meczu Wilków-Wilczyn z Bzurą Ozorków tajbrek był długi, bo Wilki Wilczyn wygrały z Bzurą 3-2, a w tajbreku było 18-16. Natomiast Konspol Słupca przegrał we własnej sali z Czarnymi Rząśnia 2-3. W tajbreku zespół z Rząśni wygrał 15-7. Ponadto Eko Team AZS 4 Elo Częstochowa przegrał z Wolej Mosir Sieradz 0-3. Drugi zespół SMS-u Spała pokonał Kasztelana Rozprze 3-0, a zespół LKPS-u Borówno wygrał z rezerwami Skrybeł Chatów 3-0.
A w Ekstraklasie siatkarek ci kibice, którzy przyszli dzisiaj do bydgoskiej Łuczniczki, też troszeczkę posiedzą, bo w meczu Pałacu Bydgoszcz z Eneą PTPS-em Piła już prowadzenie gospodyń tylko 2-1, bo tę trzecią partię drużyna Pilska, która przegrywała, przypomnijmy, 0-2, wygrała dość wyraźnie 25-17. W audycji w sportowym rytmie czas na piosenkę, na muzyczny oddech, a później zajmiemy się koszykówką. And went out of my mind. My Delilah. Why Delilah? I could see that girl was no good for me. That no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand. She left no more.
Audycja w sportowym rynie, 25 minut po godzinie 18. Przechodzimy do koszykówki. Rozpoczynamy od koszykówki męskiej. Dzisiaj swoje spotkanie w Ekstraklasie rozegrał zespół BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, pokonując we własnej sali Polfarmę Starogard Gdański 101-79, chociaż do przerwy był remis 40-40. Później przewaga zespołu wielkopolskiego urosła. Najwięcej punktów dla Stali zdobyli Mike Scott 23 i Michał Chyliński 21. W pozostałych meczach Rosa Radom przegrała z Anwilem Włocławek 68-81. Start Lublin pokonała ZS z Koszalina 81-59. Spójnia Stargard przegrała z warszawską Legią 72-94. Trefl Sopot przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 70-80. Miasto Szkła Krosno przegrało z Polskim Cukrem Toruń 70-95.
To przechodzimy do pierwszej ligi męskiej koszykówki. Od razu zabierzemy Państwa do Leszna na spotkanie Jamaleksu z Beniaminkiem pierwszej ligi, ekipą WKK Wrocław. warszawianie spisywali się nadzwyczaj dobrze w Lesznie. Prowadzili w tym spotkaniu aż do 35 minuty, a jednak przegrali. 64-72. Decydujące znaczenie miał rzut za 3 punkty na 40 sekund przed zakończeniem meczu Mateusza Stawiaka. Nic dziwnego, że nasz reporter Jacek Marciniak miał okazję wysłuchać także niepocieszonego trenera wrocławskiej drużyny Tomasza Niedbalskiego.
W końcówce zadecydowało, myślę, doświadczenie i zgranie zawodników z Leszna. Takie małe rzeczy. Oni zagrali dokładniej, myśmy zagrali niedokładnie, za nerwowo. My jesteśmy nowym tworem, więc musimy kilka takich meczów rozegrać, żeby nauczyć się grać ze sobą w ten sposób.
Ale graliście dynamiczną koszykówkę.
No tak, ale to nie wystarczyło. Po prostu trzeba było zagrać dokładniej. Tego nie zrobiliśmy, dlatego przegraliśmy, ale z chłopakom bardzo dziękuję za walkę.
Który element zadecydował o waszej porażce?
Skuteczność, bo tam nie wpadały nam trójki. No i chyba to Leszno w ważnym momencie kilka razy, dwa czy trzy.
Wy jesteście Beniaminkiem, który sobie tak naprawdę nieźle radzi.
Zobaczymy, jak będzie dalej, ale na razie idzie nam nieźle.
Łukasz Budniecki, trener Polonii, Jamalek Suleszno.
Dzisiaj byłem akurat spokojny, nadenerwowałem się w tym tygodniu, bo chcieliśmy bardzo wygrać to spotkanie, zmazać plamę Połowiczu, a dzisiaj sobie powiedziałem przed meczem, że pozytywnie się mobilizujemy razem z zespołem, tak żeby to spotkanie wygrać. Nie szło przez trzy kwarta, ale się nie poddaliśmy, dobrze broniliśmy, nie mogliśmy trafić w ataku otwartych rzutów, ale w końcu otworzyliśmy się w czwartej kwarcie i z tego się cieszymy. Dziękujemy kibicom za wsparcie, bo to nas tutaj mocno dopingują i są naszym szóstym zawodnikiem, dlatego w tych czwartych kwartach gramy coraz lepiej.
Skąd te problemy rzutowe w pierwszej połowie?
Trudno powiedzieć, czasami tak jest, jakby były to rzuty gdzieś tam pozamykane przez ręce, czy z miejsc, z których nie chcemy oddawać rzuty, natomiast wszystko było tak przygotowane, żebyśmy te rzuty oddawali. Czasami się zdarza, że nie trafiamy. Najważniejsze jest to, żeby bronić tego cały czas, gdzieś tam się uczymy na treningach, żeby się bronić, nie poddawać i dzięki temu mamy 7 zwycięstw.
Beniaminek wam się wstawił.
Beniaminek, ale bardzo dobry zespół z ludźmi, którzy grali w Ekstraklasie, także ta nazwa Beniaminek trochę jest na wyrost. To jest bardzo dobry zespół z bardzo dobrym trenerem, z talentem w ataku, także myślę, że będą grozić dla każdego. Zresztą pokazuje to miejsce w tabeli.
Bohater najważniejszej akcji tego meczu, Mateusz Stawiak.
Trudny przede wszystkim, w pierwszej połowie skuteczność 28% bodajże, nie pamiętam, nie widziałem jeszcze statystyk, no ale co tu dużo mówić, na pewno bardzo dobrze graliśmy w obronie, zespołowo, razem, ważne zbiórki, nawet chyba do połowy było, że 10 punktami wygrywaliśmy tablicę w ataku, mieliśmy 10 zbiórek. W pierwszej połowie oczywiście, no nie wpadały nam rzuty, w drugiej połowie wyszliśmy bardziej zmotywowani, myślę, że stwierdziliśmy, że trzeba pokazać w obronie, że możemy i wszystko pójdzie w ataku po naszej myśli, no ciężki mecz, naprawdę ciężki. Co tu dużo mówić. Cieszymy się ze zwycięstwa 8 punktami. Czeka nas kolejny mecz. Zapominamy o tamtych porażkach i walczymy o wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce.
To było zwycięstwo za 4 punkty. Utrzymaliśmy trzecie miejsce. Przy tych problemach kadrowych bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze raz szacunek dla mojego zespołu i dla kibiców, bo to naprawdę jest bardzo ważne zwycięstwo.
Gratulacje dla Jamaleksu Polonii. Przypomnijmy, zwycięstwo z UKK Wrocław 72-64. Nie mamy tak dobrych wieści dla entuzjastów koszykówki, kibiców Biofarmu Basketu Poznań, który przegrał wyjazdowy mecz w Tychach z tamtejszym GKS-em 83-94. W innych meczach 10. kolejki pierwszej ligi koszykarzy Śląskie Wrocław zwyciężył Kotlice Kołobrzeg 101-80. SKK Siedlce przegrało z Górnikiem Wałbrzych 81-95. Sokół Łańcut uległ Energii Astoria Bydgoszcz 73-95. Polfarmex Kutno uległ Czarnym Słupsk 79-81. Znicz Pruszków przegrał z Pogonią Prudnik 75-88. A Księżak Łowicz pokonał AGH Kraków 94-89.
W grupie A drugiej ligi koszkarzy doszło dzisiaj do spotkania derbowego, w którym Biofarm Basket II Suchy Las w Poznaniu podejmował Sklep Polski MKK Gniezno. Wojciech Bernard był na tym meczu.
Emocjonujące derby drugoligowe w hali przy drodze dębińskiej. Derby, które zakończyły się ostatecznie zwycięstwem gospodarzy 93-86. Zawodnik drużyny z Gniezna, Michał Szydłowski.
Koszykówka to jest gra serii, tak to jest. Mieliśmy przypływ serii, wyszliśmy na prowadzenie. Potem w końcówce przeciwnicy lepiej zagrali. Mamy żal do siebie za pierwszą połowę, bo tak naprawdę ci młodzi zawodnicy mocno walczyli, trochę nas stłamsili, dlatego tymi 10 punktami przegrywaliśmy w pierwszej połowie. No niestety troszeczkę mam żal do sędziów, troszeczkę na więcej pozwalali przeciwnikom w pierwszej połowie, przez to nasi kluczowi zawodnicy mieli dużo fauli, mniej grali. Tak to wyszło, ale taki jest sport, także przegrywamy, myślę, że u siebie na pewno środkujemy.
Tak usłyszałem w końcówce z pana ust gdzieś półgłosem: Boże, ty widzisz i nie grzmisz.
Nawet to powiedziałem do sędziów, bo naprawdę mnóstwo błędów. Znam tych sędziów, więc niektóre jest ekstraklasowy sędzia, no a niestety nawet jemu się zdarzały takie naprawdę radykalne błędy. Mamy dużo kontuzji, dwóch kluczowych zawodników z pierwszej piątki. Jeden już na pewno nie zagra do końca sezonu, ma bardzo poważną kontuzję. Drugi się leczy, czekamy na jego powrót. Na pewno mocno nam pomoże. Mamy jako zastępcy młodych zawodników, dlatego prawo młodości, raz się lepiej gra, raz gorzej.
Trener zespołu gości Arkadiusz Konowalski: niewiele tak naprawdę zabrakło do waszego zwycięstwa w derbach. Trochę zimnej krwi w końcówce i chyba trochę też więcej koncentracji pod koniec drugiej kwarty.
Czynników wydaje mi się, że było więcej, które wpłynęło na to, że przegraliśmy to spotkanie. Troszkę czuję się pokrzywdzony też decyzjami sędziowskimi, które w pierwszej połowie sprawiły, że wszyscy zawodnicy pierwszej piątki mieli po 3 faule. Widziane było to jednostronnie. W drugiej połowie pod tym kątem było trochę lepiej. Udało nam się wrócić do tego meczu. No, wyszliśmy nawet chwilowo na prowadzenie, ale znowu nam to gdzieś uciekło. Tak jak pan powiedział, może koncentracja, może zimna krew. Na pewno trochę szczęścia więcej mieli gospodarze, którzy w ważnym momentach trafiali, rzuty one nam się wykręcały. Taki jest sport.
Macie trochę, jak to się mówi, szpital w zespole. Młodsi zawodnicy muszą zastępować tych bardziej doświadczonych.
Zgadza się, no tych kontuzji trochę mamy, no ale taki jest sezon, no zawsze się coś takiego może zdarzyć, także nie zamierzamy tym tłumaczyć naszej porażki. Muszą przyjść zawodnicy, którzy będą wypełniać lukę po tych, którzy nie grają, także borykamy się z takimi problemami, no ale to nie jest żadne wytłumaczenie dla nas.
7-punktowe zwycięstwo basketu w derbach Wielkopolski. Bartosz Sikorski, trener ekipy Biofarm Basket Suchy Las.
Ja wiedziałem, że po pierwszej połowie ta przewaga 10-punktowa, ten mecz tak nie będzie wyglądał. Uczulałem chłopaków, że to się zmieni, natomiast to są młodzi ludzie, oni czasami są na euforii, zapominają o tym, że gramy przeciwko doświadczonym zawodnikom i to za chwilę się może zmienić. Gniezno rzeczywiście pokazało, że wróciło do gry, zaczęło z nami wygrywać. Cieszę się, że ustaliśmy tą końcówkę, bo rzeczywiście dla tych młodych chłopaków to jest na pewno duża lekcja i oni przeogromne doświadczenie dzisiaj zdobyli. Cieszę się, że to wyciągnęliśmy. My z racji tego, że gramy naprawdę juniorami, tu jakbym policzył średnią wieku, to pewnie to jest tam, zakładam, około 18-17 lat. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo to jakby daje nam wiarę, że praca, którą wykonujemy na treningach, ma sens. Druga liga jest dla młodych chłopaków, tak naprawdę dla juniorów, po to, żeby się ogrywali i próbowali już tej seniorskiej koszykówki. Celem tak naprawdę, jak co roku, jest utrzymanie jak najlepsza gra, więc tutaj sobie nie stawiamy żadnych innych celów, zupełnie inaczej na pewno niż ma pierwszy zespół. My chcemy ogrywać chłopaków na poziomie seniorskim i na razie nam się to udaje.
I dobrze, dzisiaj udało się ograć tych chłopaków na poziomie seniorskim, że zacytuję trenera Sikorskiego, bowiem drugi zespół Biofarmu Basketu, przypomnę, pokonał Sklep Polski MKK Gniezno 93-86. W pozostałych meczach w derbach Inowrocławia Notyć pokonała Domino 92-68. Drugi zespół Arki Gdynia wygrał z Ogniwem Szczecin 104-62. Deka Pelplin przegrała z Politechniką Gdańską 84-95. Natomiast SMS PZKOŻ Władysławowo pokonał Tarnowie Basket Tarnowo-Podgórne 91-75.
Druga Liga Męskiej Koszykówki. Oto wyniki grupy D. Tutaj 9. kolejka spotkań. Ze zmiennym szczęściem grały wielkopolskie zespoły. Obra Kościan wygrała z AZS-em Politechniką Opolską 94-92. Porażka ekipy KS Kosze Pleszew na wyjeździe z rezerwami Śląska Wrocław 64-87. A Rawia Rawak Rawicz też przegrała. Też na wyjeździe z Wieleniej Górze Sudetami 77-89. W innym zakończeniu meczu tej grupy Chroma Żary pokonała Turowa Zgorzelec 78-59.
W Ekstraklasie koszykarek przerwa ze względu na mecze reprezentacji, natomiast w pierwszej lidze trwają dwa mecze z udziałem wielkopolskich zespołów. Od godziny 18 w Lesznie Tęcza gra z trzecim zespołem AZS-u Gorzów i w połowie drugiej kwarty prowadzenie leszczyńskiego zespołu 41-21. Natomiast od godziny 18.15 drugi zespół Enea AZS-u Poznań gra z Zagłębiem Sosnowiec i na minutę i 20 sekund przed końcem pierwszej kwarty akademiczki przegrywają z Zagłębiem 14-24. Wczoraj swoje spotkanie rozegrał MUX Poznań, który przegrał na wyjeździe z zespołem Grot Tomi Pabianice 39-59. W innym zakończonym spotkaniu drugi zespół AZS-u Gorzów przegrał z Chrobrym Głuchołazy 56-66.
Tyle na razie o koszykówce. Zerknijmy, co dzieje się w ekstraklasie siatkarek. Trwa mecz w Bydgoszczy, Pałac kontra Enea PTPS Piła. No i Piranki przegrywają w setach, co prawda 1-2, ale gra grają coraz dzielniej, bo w czwartym secie zawodniczki z Grodu Staszica prowadzą z Bydgoszczankami 10-8. Dwie minuty muzycznego oddechu w audycji w sportowym rytmie, a później już Ligi Piłki Ręcznej.
Zgodnie z zapowiedzią będziemy mówić teraz o piłce ręcznej. Rozpoczynamy od męskiej piłki ręcznej, gdzie w Ekstraklasie mamy zespół z Kalisza, Energa MKS. Już w środę rozegrał awansem swoje spotkanie z Pogonią w Szczecinie i to wyjazdowe spotkanie, przypomnę, zespół z Kalisza wygrał 28-25. W pozostałych meczach też poszatkowane, jak to w piłce ręcznej, ze względu na rozgrywki pucharowe, ta kolejka. Oto wyniki 11 kolejki. Gwardia Opole wygrała z Zagłębiem Lubin 34-20. Arka Gdynia przegrała z Chrobrym Głogów 21-25. Wiwe Kielce pokonało Stal z Mielca 35-28. Piotrkowianin wygrał z Azotami Puławy 32-31 i remis w meczu MMTS-u Kwidzyn z Wisłą Płock po 21.
Pierwsza liga piłkarzy ręcznych w grupie A. Tego szczebla rozgrywek mamy wielkopolskiego jedynaka, Nielbę Wągrowiec. Dzisiaj ta drużyna w hali przy ulicy Kościuszki podejmowała CKS Juranda Cianów. Na ten mecz do Wągrowca wybrał się Dawid Cytrowski.
Bez niespodzianki w Wągrowcu Nielba wygrała z Jurandem Ciechanów 41-25, a po tak efektownym zwycięstwie trener Bartosz Świerat to chyba nie może być niezadowolony z postawy podopiecznych.
Oczywiście jesteśmy zadowoleni, zagraliśmy dobry mecz, aczkolwiek nie obyło się bez jakichś tam błędów czy przestojów. Fajnie wyszliśmy, uzyskaliśmy od razu przewagę, po czym popełniliśmy kilka błędów, kilka strat, przeciwnik złapał kontakt i tak naprawdę ta pierwsza połowa jeszcze nie dawała nam tak spokojnego zwycięstwa, jak to się zakończyło w drugiej połowie. Od początku wyszliśmy na pewno mocniej w obronie, z tego wyprowadziliśmy dużo kontrataków i to była przyczyna tego, że zwyciężyliśmy tak wysoko. Cieszę się też, że zagraliśmy pełnym składem, że każdy z chłopaków miał możliwość zagrania, pokazania się tutaj publiczności. Każdy dołożył cegiełkę do zwycięstwa i na pewno jest to dobry prognostyk przed najbliższymi spotkaniami i przed kolejnymi kolejkami.
41 strzelonych bramek. No, wasz potencjał w ofensywie jest naprawdę spory.
Bardziej wynika to, zwłaszcza w drugiej połowie, z tej agresywnej obrony i wyprowadzonych kontrataków, bo na pewno łatwiej się gra zdobywając te bramki z kontrataku niż grając tylko w ataku pozycyjnym i przede wszystkim ta liczba tych bramek tak wysoka jest spowodowana tym, że sporo tych bramek rzuciliśmy z kontry.
Dariusz Zanton, Nielba Wągrowiec. Przy tak okazałym zwycięstwie można w ogóle o jakichś mankamentach mówić?
Zdecydowanie do poprawy moim zdaniem jest pierwsza połowa, bo w pierwszej połowie tam nie było aż tak kolorowo. Skończyło się chyba trzema bramkami dla nas, gdzie już wcześniej po dobrym początku tak naprawdę powinniśmy odskoczyć i ten mecz powinien się skończyć po 20 minutach. No, ale przyjechali chłopacy Ciechanowa, miło nas zaskoczyli. Fajny mecz, myślę, przyjemny dla oka. No i co najważniejsze? 3 punkty zostają w Wągrowcu.
Niesamowite było to wasze nienasycenie, jeśli chodzi o kolejne strzelane bramki w ostatnich sekundach. Nawet słyszałem, jak pokrzykujesz do kolegów, żeby jeszcze się zmobilizowali, że jeszcze tam kilkanaście sekund do końca zostało.
Tak, to jest to, o czym mówił nam trener przed meczami, że niestety zbyt często pojawiają się u nas takie przestoje. Po prostu nie potrafimy nic zrobić. Myślę, że to była dobra motywacja, żeby tych chłopaków pokręcić, jeszcze nakręcić, żeby walczyli do samego końca i może w następnym meczu będzie tych przestojów mniej przez to.
Na osłodę obronione kartny w ostatniej sekundzie to na pewno taki dodatkowy plusik.
Taka wisienka na tarcie.
Gratulujemy szczepionistom Nielby Wągrowiec, którzy wygrali bardzo, bardzo wyraźnie spotkanie z Jurandem Ciechanów. Przypomnijmy, 41-25. W innych zakończonych meczach 8 kolejki pierwszej ligi piłkarzy ręcznych Stal Gorzów wygrała z Samborem Tczew 35-17. Gwardia Koszalin uległa Sokołowi Kościerzyna 23-26. A Mazur Sierpce pokonał Warmię Olsztyn 27-22.
W grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych mecze z udziałem wielkopolskich drużyn były na styku, ale co ważne, szczęśliwe dla drużyn z naszego regionu. A zatem Grunwald Poznań na wyjeździe wygrał ze ŚKPR-em Świdnica 25-23. Real Astroma Leszno pokonał na wyjeździe łódzką Anilany 26-25. Natomiast w Ostrowie, w meczu Ostrowi z Forcą Wrocław był remis 21-21, ale w rzutach karnych był lepszy, okazał się zespół z Ostrowa, który wygrał te rzuty karne 4-2. Ponadto Olimpia Piekary Śląskie pokonała MKS Wieluń 28-23. Olimp Grodków wygrał z Miedzią Legnica 31-27, a AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego wygrał z ASPR-em Zawadzkie 31-29.
I na deser przeglądu szczypiorniackiego pierwszej lidze pani piłkarek ręcznych. Kilkanaście minut temu zakończony mecz w Gnieźnie MKS-PR Urbis grał ze Spartą Oborniki. To derby Wielkopolski. Wygrane ekipy gnieźnieńskiej 31-24. W innych meczach 8 kolejki Jutrzenka Płock wygrała z Drwęcą Nowar Lubicz 43-28. MTS Kwidzyn przegrał z MKS-em Karczew wygrał z MKS-em Karczew 33-25. Sambor Tczew wyraźnie pokonał HKS Politechnikę Łódzką 31-16. No a teraz posłuchajcie Państwo, co zarejestrował w hali przy ulicy Spychalskiego Wojtek Bernard, który wybrał się na mecz szczypiornistę KSAP Poznań z dwójką Łomża.
Przekonujące zwycięstwo poznańskich szczypiornistek nad ekipą z Łomży 34-25, a jedną z bohaterek w ekipie gospodarzy, Anna Maria Rzeczycka, bramkarka ekipy KSAP. Dało się usłyszeć na trybunach, co ona dzisiaj broni. Tak chyba rzeczywiście było.
No było. To był mój dobry mecz. Dostałam szansę od trenerki i ją wykorzystałam. Na początku było ciężko, trochę w obronie, błędy, a później dałyśmy radę i kontrami, i dobrą obroną wygrałyśmy.
Do przerwy prowadziłyście 3 bramkami. Chyba początek drugiej odsłony był decydujący. Odskoczyłyście na 5 bramek i już nie oddałyście tego.
Tak, to zasługa właśnie tej obrony. Naprawdę. Dziewczyny super się spisały. Ja im pomogłam i to chyba było naszą wygraną. No fajnie czuć to uczucie, że jest się drugim w tabeli i że jest się na tych wyższych poziomach niż tam na końcu.
Cel podstawowy, jednak awans gdzieś tam jeszcze piętro wyżej?
Awans do Ekstraklasy jak najbardziej.
W meczu z ekipą z Łomży jedną z recept na sukces była dobra gra w defensywie i szybkie kontry. I w tej ostatniej roli głównie wystąpiła, zwłaszcza w drugiej połowie, Karolina Szajek. Sporo tego dzisiaj było.
Tak, to prawda. Postawiłyśmy w tym meczu na mocną obronę i szybki atak, bo to są nasze najmocniejsze strony tak naprawdę w tym sezonie. Co prawda, no dużo karnych w tym meczu ze strony właśnie tam Łomży. Dużo też sędziowie pozwolili, ale doszli Pojemy obronę, następne meczu już nie pozwolimy tyle karnych rzucać. Początek może trochę nerwowy w naszym wykonaniu, ale druga połowa pokazałyśmy to, co potrafimy tak naprawdę. Mecz już pod naszą kontrolą od samego początku i ciągnęłyśmy już do końca.
Zaczęłyście się już przyzwyczajać, że coraz częściej jesteście faworytem kolejnych spotkań ligowych?
Mogę powiedzieć, że nie można się tego przyzwyczaić. Jest to dla nas nowa rola tak naprawdę, ale cieszymy się z tego i chcemy pokazać, że jesteśmy wartościowymi zawodniczkami i dociągnąć właśnie w roli faworyta do samego końca.
Nie plącze to trochę nóg w czasie spotkania, przynajmniej na początku?
Tak, jest to dużo nerwów, zwłaszcza ze strony kibiców, którzy wierzą w nas bardzo mocno, za co dziękujemy, ale no musimy tym samym pokazać, na co nas stać.
Trenerka poznańskiej drużyny Emilia Chmielewska.
W pierwszej połowie obrona, bramka za bramkę, znaczyło, że obrona nie funkcjonuje. Bardzo ładne rzuty z daleka, z co najmniej z 9 metrów Łomży, dlatego też nie mogliśmy sobie poradzić z tym w obronie. Precyzyjne, ładne rzuty, więc w drugiej połowie było lepiej w obronie i od razu automatycznie bezpośrednia kontra i więcej bramek. Musimy się przyzwyczaić do hali, też nowa bramka, dziewczyny też muszą precyzyjniej rzucać. To robimy na treningach, mam nadzieję, że wyjdzie coraz lepiej w meczu.
To pierwszy wasz ligowy mecz w tej hali?
Ligowy, tak. Wcześniejszy mecz towarzyski, natomiast ligowy wygrany i oby tak zawsze. Bardzo nam się dobrze trenuje, bardzo jesteśmy zadowolone i nawet wynik pokazuje.
Zaglądamy na parkiet w Bydgoszczy, gdzie trwa spotkanie Ekstraklasy Siatkarek. Z tamtejszym pałacem gra Enea PTP z Piła. 2-1 prowadzi Pałac Bydgoszcz. W tym spotkaniu prowadzi już 2-0, no ale może być tiebreak, bowiem w czwartym secie Pilanki prowadzą 23-16.
A teraz zajmiemy się sportem żużlowym. Co prawda jeszcze daleka droga do rozpoczęcia sezonu 2019, no ale przecież od 1 listopada mamy okienko transferowe, ruchy transferowe we wszystkich ligach, od Ekstraligi począwszy, jak słyszeliśmy niedawno w audycji Sportowa Arena, ustabilizowana formacja, jeśli chodzi o mistrzów Polski drużynowych z FOGO Unii Leszno. Więcej ruchów kadrowych na pewno w niższych ligach. Na przykład w najspierwszej lidze mamy ekipę Startu Gniezno i Starty Gniezno na pewno już też skład powolutku skompletował. Nie inaczej jest w drugoligowej ekipie PSŻ-u Poznań. Do tych dwóch klubów teraz zajrzymy. Na początek Gniezno, gdzie na 9 grudnia została zaplanowana gala Orły Startu 2018 i to będzie wydarzenie odbywające się z myślą i o sponsorach i partnerach klubu. Będą podziękowania za sezon obecny, ale także będzie wtedy oficjalnie zaprezentowana nowo zbudowana drużyna. Zatem zajrzyjmy do Gniezna razem z naszym reporterem Rafałem Muniakiem.
Rafał Wojciechowski, menedżer sportowy Kargwarant Start Gniezno. Kogo zobaczymy na torze w przyszłym roku w Gnieźnie?
Kadra Kargwarant Startu Gniezno na sezon 2019, bo tak nazywać będzie się drużyna, przedstawia się następująco. Mirek Jabłoński, Adrian Gała, nowy nabytek, choć powrót do Gniezna, Oskar Pfeiffer. Kolejnymi zawodnikami to zawodnicy zagraniczni. Jurica Pawlicz, który ma 2-letni kontrakt. Oliver Benson, Szwed, również 2-letni kontrakt. Friderik Jakobsen, Duńczyk, z 2-letnim kontraktem. I wypożyczony z Włókniarza Częstochowa Rosjanin Andrzej Kurdiaszow. Tak przedstawia się kadra seniorska. Natomiast kadrę juniorów stanowić będą Damian Stalkowski, Kevin Pfeiffer, Mateusz Błażykowski, roczny kontrakt, ale możliwość jazdy jako junior jeszcze przez najbliższe 3 lata, a kadrę juniorską uzupełnią także nasi wychowankowie Szymon Szwacher, Michał Lewandowski oraz Weronika Budlaga. Pierwsza liga w przyszłym sezonie, w sezonie 2019 zapowiada się bardzo ekscytująco. Moim celem jest to, żeby wprowadzić drużynę do fazy play-off, czyli do pierwszej czwórki, a tam może się wydarzyć wszystko i możemy walczyć o najwyższe laury.
Adrian Gała, zostajesz w drużynie?
Tak, no też się bardzo z tego cieszę. Wierzę w to, że dzięki tej ciężkiej pracy i inwestycji w sprzęt ciągłej będę stawał się lepszym zawodnikiem.
Właśnie, jakie plany sprzętowe?
Będę składał 3 kompletnie nowe motocykle, także będę osobowany jeszcze lepiej jak w zeszłym sezonie. Też podpisałem parę kontraktów za granicą, no muszę mieć na czym jeździć.
Gdzie będziesz jeździł jeszcze za granicą?
Będę jeździł w Szwecji, w czeskiej lidze, tak w moim zaprzyjaźnionym klubie w Żarnowicy. No i w niemieckim klubie, w którym też nie mogę jeszcze zdradzić.
Mirosław Jabłoński, jak się przygotowujesz do tego nowego sezonu, bo zostajesz w drużynie?
Pogoda dopisuje, to jest motocross do ostatnich dni. Mróz nie skuje ziemi, będę śmigał. Dużo hokeja na lodzie, joga, bieganie, basen, siłownia.
Ten sezon rozpoczął się dla Ciebie świetnie, no później było już gorzej. Co zrobić, żeby przyszły był lepszy?
Kilka spotkań do połowy sezonu było wybitnych, wręcz bym powiedział. No ale potem niestety lekkie załamanie formy. Też czynniki pozasportowe, niestety, które bardziej działały na moją głowę. No ale takie jest życie, nie zawsze jest usłane różami. Trzeba ten worek na plecach dźwigać i ja go troszeczkę od połowy sezonu nie udźwignąłem. Miejmy nadzieję, że takich zdarzeń losowych już nie będzie i wszystko będzie się układało po mojej myśli, tak jak sobie układam plan w głowie i mam nadzieję, że go całego zrealizuję.
Speedway, Radio Poznań. Speedway, Radio Poznań.
Od 1 listopada wystartowało okienko transferowe w polskich ligach, ale niektóre kluby mają już ustalone te składy na sezon 2019 niemal definitywnie. Czy tak jest w przypadku poznańskiego Stowarzyszenia Żużla, popularnych Skorpionów? Prezes Arkadiusz Łaciński.
Tak, my ten skład mamy już w 100% zamknięty. To jest 7 zawodników na pozycjach seniorskich. Na razie jeden junior, dojdzie jeszcze 2 juniorów i będzie to 10 zawodników i to powinno wystarczyć, żeby ten sezon objechać, myślę, że z dobrym wynikiem sportowym.
Kto odszedł w takim razie, zapytajmy wprost, i dokąd?
Jakobsen do Gniezna, Pfeiffer do Gniezna, a Dilger, który w tym roku nie miał szans się pokazać, odszedł do Piły.
A kogo zobaczymy?
Przede wszystkim Marcin Nowak, to jest bardzo fajny transfer. Eda Krczmar, czyli zawodnik też z Gniezna. I do tego doszedł jeszcze Damian Druszcz, tak naprawdę z WTS Sparty. Choć on będzie jeździł jako gość, to będzie priorytetem Poznań.
Pozostali zawodnicy, którzy stanowili o sile poznańskiej żużlowej ekipy, m.in. kapitan drużyny Marcel Kaiser, Dawid Bellego, czyli to też były priorytety przy tych negocjacjach kontraktowych.
Tak, oczywiście. My chcieliśmy zostawić Dawida Bellego, chcieliśmy zostawić Borodulina, chcieliśmy zostawić kapitana Marcela Kaisera, który jest także Skorpionem Roku, więc źle by było, gdyby on nie został. No i oczywiście Marek Lutowicz, który już jeździł w ubiegłym sezonie na pozycji juniorskiej, w tym roku, w przyszłym sezonie będzie też jeździł, więc udało nam się zachować trzon zespołu, a do tego ten zespół naprawdę wzmocnić.
Panie prezesie, w zawodowym sporcie jest tak i nie ma co ukrywać, że te negocjacje bywają trudne. Wiadomo, że zawodnik chce zarobić jak najwięcej, klub chyba jednak zaoszczędzić jak najwięcej. Jak te rozmowy przebiegały, takie w miarę zrozumienie, stworzenie dobrego klimatu, czy było twardo?
Oczywiście było bardzo trudno, ponieważ ta druga liga w przyszłym roku będzie niezwykle silna, a przede wszystkim wyrównana, więc każdy chciał mieć jak najlepszych zawodników. Te negocjacje były twarde, ale w miarę łatwo nam się mimo wszystko rozmawiało z zawodnikami, ponieważ no, zawodnicy zauważyli, jaki mamy potencjał, jaki jest to klub, jak on się rozwija, jaki jest trener, więc to wszystko w miarę wyszło, ale myślę, że kolejnych trochę siwych włosów mi jednak doszło na głowie.
Trener pozostaje ten sam, Tomasz Bajerski, choć też w świadku żużlowym mówiło się o pewnych podchodach. Tak było?
Tak, były jakieś tam podchody do Tomka, ale Tomek jest wierny Poznaniowi. To będzie jego trzeci sezon. Szczególnie, że no mamy ustalony jakiś tam gdzieś cel sportowy. Ustalaliśmy praktycznie wszystko z trenerem. Po takich doświadczeniach dwuletnich ten skład też ustawiliśmy zupełnie inaczej. To znaczy nie ma takich kontraktów, które po prostu byłyby zupełnie zaburzeniem koncepcji składu i ten skład jest naprawdę według mnie najlepszy, na jaki moglibyśmy sobie pozwolić.
Rozmawiamy w pana gabinecie w siedzibie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla na poznańskim Golęcinie. Budynek jest ocieplany, my będziemy musieli na ciepło czekać do wiosny i także na inaugurację sezonu żużlowego 2019. To jeszcze nie jest dokładnie ustalone przez Główną Komisję Sportu Żużlowego, kiedy start.
Jeszcze nie jest, ale będzie to początek kwietnia.
Zawsze jak pana odwiedzam, nieodłącznym elementem na biurku jest kalkulator, no więc w tym kontekście zapytam też o ceny, bo też już pokazuje mi pan specjalne żółte karnety na sezon 2019 dla kibiców poznańskiego Speedwaya. Już pan myśli o cenach?
Tak, myślimy już o cenach. Mało tego, myślimy, żeby dosłownie za kilka dni ruszyła sprzedaż karnetów. Te karnety dosłownie dzisiaj przyjechały. One są dużo, dużo wcześniej niż w ubiegłym sezonie. Chcemy, żeby te karnety się po prostu sprzedawały jako prezenty, bo chyba najlepszym prezentem dla kibica żużlowego jest dostać karnet czy na Mikołaja, czy pod choinkę.
Też musi być odpowiednio przygotowany tor, jakieś prace torowe na Golęcinie, jeśli chodzi o wizerunek całego obiektu, no, który już zaczął się mocno kojarzyć ze Speedwayem, nie tylko w wydaniu klubowym, ale także reprezentacyjnym. Świetny mecz Polska-Szwecja między innymi.
Tak, i być może ta współpraca z OneSport sportem będzie kontynuowana. One Sport jest bardzo zadowolony z tej współpracy. Te dwa lata współpracy, dwa fajne mecze, finał Mistrzostw Świata Juniorów i mecz Polska-Szwecja były bardzo fajnymi imprezami i bardzo dobrze odebranymi organizacyjnie przez i One Sport i żużlową centralę. A jeśli chodzi o tor, to na tą chwilę go bardzo mocno przygotujemy, żeby ten tor był tak przysłowiowo przyklepany, przydeptany i przybity, żeby woda, mróz mu nie zrobiły szkody. To jest najważniejsze i na tą chwilę mogę to powiedzieć, to z tym torem robimy i zobaczymy, co się uda jeszcze dalej.
Powiem krótko, byle do wiosny. Meldunki siatkarskie i koszykarskie. Trwa spotkanie Ekstraklasy Siatkarek w Bydgoszczy. Pałac z PTPS-em Piła po czterech setach remisuje 2-2, bo w czwartym secie Pilanki wygrały 25-19. No i rozpoczął się tiebreak, w którym zespół z Bydgoszczy prowadzi 3-0. Dwa meldunki pierwszoligowe z koszykarskich parkietów. W Lesznie Tęcza prowadzi po dwóch kwartach z trzecim zespołem AZS-u Gorzów 45-24. Natomiast w Poznaniu drugi zespół AZS-u Poznań przegrywa pod koniec drugiej kwarty z Zagłębiem Sosnowiec 'Cause nothing.